Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, brzmi w następujący sposób. Elity polskie, eksterminacja i odrodzenie. A wraz z nami jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, witamy serdecznie panie profesorze.
Szczęść Boże.
Drodzy, wiek XX był to czas zbrodniczych ideologii, bolszewizmu, nazizmu, które dokonywały aktów ludobójstwa na niespotykaną skalę. Nasz naród padł jakże okrutnym, pod okrutnym ciosem tychże ideologii. Szacuje się, Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że w latach 1939-45 zginęło 6 milionów polskich obywateli. Biorąc pod uwagę, że w roku 1939 II Rzeczpospolita Polska liczyła 35 milionów obywateli, to w wyniku tych działań zginęło około 17% naszej populacji, a Niemcy, Rosjanie w trakcie okupacji polskich terenów w czasie II wojny światowej dokładali bardzo dokładnych starań, aby w sposób pieczołowity eliminować polską inteligencję. Panie profesorze, te działania, które podejmowali Rosjanie, Niemcy w czasie II wojny światowej w związku z inteligencją, były to działania, które nie były obserwowane w innych krajach europejskich, które także zostały dotknięte tymi ideologiami. Dlaczego akurat właśnie na naszych ziemiach prowadzone były takie systematyczne, pieczołowite działania mające na celu eliminację polskiej inteligencji?
No tak, rzeczywiście tutaj skala brutalności obu okupantów, niemieckiego i sowieckiego, wobec polskich elit była niespotykana w czasie całej II wojny światowej. Właściwie zarówno Moskwa, jak i Berlin próbowały dokonać czegoś, co można nazwać dekapitacją, czyli takim, można powiedzieć, pozbawieniem narodu polskiego jego głowy, to znaczy właśnie tych elit, elit politycznych, elit społecznych, elit gospodarczych, elit kulturowych, elit duchownych. I tu rzeczywiście, zwłaszcza w okresie 1939-1941, kiedy mamy do czynienia z istnieniem formalnego sojuszu niemiecko-sowieckiego, bo przecież tak zwany pakt Ribbentrop-Mołotow, a właściwie pakt Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 roku, formalnie pakt o nieagresji, ale jak wiemy, przesądzający o czwartym rozbiorze Polski, on potem został podniesiony do rangi formalnego sojuszu 27 września 1939 roku i trwał do momentu, kiedy nie został zerwany przez Hitlera 22 czerwca 1941 roku. Ale w tym okresie zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki, można powiedzieć nawet chronologicznie, równolegle prowadzą akcje, które mają na celu eksterminację fizyczną polskich elit. Bo my dzisiaj wspominamy 80-lecie zbrodni katyńskiej, ale przecież równolegle w tej części ziem polskich okupowanych przez Rzeszę Niemiecką dochodziło do szeroko zakrojonej akcji eksterminacji polskich elit, którą Niemcy nazywali inteligenzakcją, czyli akcją przeciw inteligencji. Ona właściwie zaczyna się już we wrześniu 1939 roku, kiedy w ramach akcji Tannenberg w Wielkopolsce likwidowani są księża, ziemianie, nauczyciele, powstańcy wielkopolscy. Potem mamy tak zwaną zbrodnię pomorską. Od września 1939 do stycznia 1940 roku w województwie pomorskim zginęło od 20 do 40 tysięcy reprezentantów polskiej elity zamordowanych przez Niemców. Mamy Sonderaktion Krakau, czyli akcję aresztowania i wywiezienia do obozów zagłady niemieckich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w listopadzie 1939 roku. Wreszcie akcja AB, która rozpoczyna się w maju 1940 roku w Generalnej Guberni. To jest część też tej szeroko pojętej akcji przeciw polskiej inteligencji. To jest, są między innymi w ramach tej akcji AB egzekucje w Palmirach, gdzie ginie kwiat polskiej inteligencji, polskich elit politycznych, marszałek Sejmu Maciej Rataj, Mieczysław Niedziałkowski z PPS-u, ale też społecznych elit, no chociażby mistrz olimpijski z Los Angeles 1932 roku Janusz Kusociński. Warto przypomnieć, że w ramach tej akcji AB właśnie pierwsze transporty z Polakami, z reprezentantami polskiej inteligencji jadą do obozu zagłady w Auschwitz właśnie w 1940 roku. A więc tutaj mamy do czynienia z taką równoległą akcją eksterminacyjną o charakterze ludobójczym, skierowaną przeciwko polskim elitom. Ale dlaczego taki ładunek nienawiści, można powiedzieć, Sowietów i Niemców właśnie przeciwko tej grupie? No bo oni doskonale wiedzieli, że właśnie polskie elity, szeroko pojęte, i duchowieństwo katolickie, i polscy politycy, powstańcy, harcerze, adwokaci, nauczyciele, oni są depozytoriuszami, można powiedzieć, tej myśli o niepodległości Polski. Nie tylko niepodległości w sensie politycznym, ale niepodległości w sensie kulturowym i duchowym. I całe polskie dwudziestolecie, II Rzeczpospolita, którą my pamiętamy właśnie jako odrodzone państwo polskie, na wschód i zachód od naszych granic, było przepełnione taką antypolską propagandą, antypolonizmem, zarówno w Sowietach, to może bardziej o tym wiemy, o tej wrogości wobec Polski i Związku Sowieckiego, ale też w demokratycznej Republice Weimarskiej, w tych Niemczech, które wyłoniły się po przegranej Rzeszy Cesarskiej w 1918 roku, zanim przyszedł Hitler, to antypolonizm tam był zjawiskiem powszechnym, ogarniającym właściwie wszystkie najważniejsze nurty polityczne w Niemczech od prawicy do lewicy. Więc na tym gruncie wyrastała ta nienawiść. Ona była ciągle hodowana. No, jak przyszedł Hitler, on, można powiedzieć, jeszcze dołożył swoje, to znaczy to szkolenie do nienawiści wtedy rzeczywiście weszło na wysokie obroty i efekt tego nastąpił po 1 września 1939 roku. Chodziło o zniszczenie najpierw w sensie duchowym narodu polskiego, a potem oczywiście jego zniszczenie w sensie biologicznym.
Już w 1939 roku Hitler powtarzał, że tylko naród, którego warstwa kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników. Szkoda nawet powtarzać zapisek Martina Bormana z 1940 roku. Szkoda sobie tutaj nawet strzępić język na ten temat. Pan profesor wspomina o tych czasach już rozpoczęcia wojny i tej akcji likwidacyjnej polskich elit, ale wiemy, że ta akcja rozpoczęła się już chyba nawet przed wybuchem wojny, kiedy to III Rzesza utworzyła takie specjalne listy, na których znajdowało się około 80 tysięcy polskich nazwisk. Panie profesorze, według jakiego klucza były te listy tworzone i kto na tych listach się znajdował?
Tak, to był tak zwany Sonderhandlungsbuch, czyli właśnie listy proskrypcyjne, które na właściwie już były na początku 1939 roku skompletowane. Nakładem i staraniem Instytutu Zachodniego w Poznaniu od lat one są publikowane, kolejne ich, można powiedzieć, wersje, bo ciągle docieramy do nowych faktów. Tam przede wszystkim były nazwiska właśnie reprezentantów polskiej elity. To znaczy byli powstańcy wielkopolscy albo śląscy, nauczyciele, lekarze, działacze polskich stronnictw politycznych, przede wszystkim tych, które były zaangażowane w obronę polskości ziem zachodnich, działacze samorządowi, harcerze, duchowieństwo katolickie. I to, można powiedzieć, były bardzo dokładne listy, skąd Niemcy, można powiedzieć, czerpali źródła informacji. No to także dzisiaj wiemy doskonale, to byli niestety przede wszystkim reprezentanci mniejszości niemieckiej, która wtedy zamieszkiwała teren II Rzeczypospolitej na Pomorzu czy w Wielkopolsce. Jeżeli mówimy o na przykład zbrodni sąsiad przeciwko sąsiadowi, to najczęściej w kontekście II wojny światowej myślimy na przykład o ludobójstwie Polaków na Wołyniu, prawda? Kiedy wielu Polaków padło ofiarą no, właśnie tej krwawej zemsty czy krwawego działania ukraińskich nacjonalistów, często sąsiadów. Ale pierwsze tego typu wydarzenie i taki proces, że sąsiad zabijał Polaka sąsiada, to właśnie od września 1939 roku w Wielkopolsce na Pomorzu, kiedy tak zwany niemiecki Zelbschutz, czyli niemiecka samoobrona, właśnie z tymi listami proskrypcyjnymi w ręku, razem z Gestapo i SS dokonywała eksterminacji Polaków w pierwszej kolejności polskiej elity. I to jest rzeczywiście ten klucz, to był tutaj podstawowy. Oni przede wszystkim oni ginęli. Jeżeli przypomnimy sobie na przykład, jak wielkie straty poniósł Kościół katolicki na ziemiach polskich wcielonych bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej po wrześniu 1939 roku, no tutaj mamy do czynienia rzeczywiście ze straszliwą skalą strat. Przecież w diecezjach włocławskiej czy chełmińskiej to były straty sięgające 50% ogółu duchowieństwa, które pracowało w tych diecezjach przed 1 września 1939 roku. W archidiecezji poznańskiej była 1/3 duchownych, którzy stracili życie w ten sposób. Więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście nie z jakimiś przypadkami, nie z jakimiś wybuchami niekontrolowanej złości i nienawiści, tylko ze systematycznie przeprowadzoną akcją ludobójstwa wymierzoną właśnie w polską inteligencję, w polskie elity.
Inteligencja Action oraz akcja AB. Panie profesorze, czy mamy informacje, ile pochłonęły te wydarzenia istnień ludzkich?
No, ocenia się, że w ramach tej pierwszej fazy Inteligencja Action zginęło gdzieś około 100 tysięcy reprezentantów polskiej elity. Bardzo dużo w wyniku tych akcji wcześniejszych, to znaczy akcji pod tytułem Zbrodnia Pomorska, czyli właśnie Lasy Piaśnickie, inne miejsca kaźni polskiej elity po wrześniu 1939 roku na Pomorzu, gdzie zginęło około 40 tysięcy ludzi. Akcja Tannenberg w Wielkopolsce, gdzieś około 10 tysięcy ludzi. Potem sama akcja AB, no to różnie się ocenia, bo także nie mamy tutaj takich, można powiedzieć, precyzyjnych danych, to ciągle czeka na zbadanie, gdzie się ocenia się do około na 4 tysięcy ludzi w samej szczytowym okresie akcji AB. No ale potem jeszcze dochodzą inne akcje, które mają, czy były bezpośrednio wymierzone w polską elitę. Przecież ludzie należący do polskiej elity umierali w obozach zagłady, w Dachau, Mauthausen i w innych miejscach kaźni, więc tu rzeczywiście mówi się około 100 tysiącach osób, bo to jest też jeden z problemów, które łączy te wszystkie wydarzenia, o których wspominamy dzisiaj, zbrodnia katyńska, eksterminacja polskich elit przez Niemców, ale też w jakimś sensie oczywiście też katastrofa smoleńska, że my nie wiemy ciągle tak naprawdę o tle tych wydarzeń, ale także nie wiemy w przypadku tych zbrodni z czasów II wojny światowej o konkretnej, dokładnej liczbie polskich ofiar. I to jest też, można powiedzieć, to nie jest taki rozdział zamknięty w naszej historii, jak mogłoby się wydawać, że już wszystko wiemy. Otóż właśnie wielu rzeczy jeszcze nie wiemy i to ciągle czeka na swoje zbadanie.
Mówimy o tych akcjach, które prowadziła Trzecia Rzesza, Niemcy, Inteligencja Action oraz akcja AB w naszej ojczyźnie, ale w latach 1939-41 również Sowieci prowadzili bardzo podobne działania w stosunku do polskich elit, do polskich obywateli na terenach II Rzeczypospolitej, zwłaszcza tych wschodnich terenach, gdzie to jakże wielu ludzi zostało wywiezionych. I widzimy, że pewnego rodzaju działania jakże są podobnymi działaniami zarówno Niemiec, jak i Sowietów.
Tak, to już o tym wspominaliśmy. To są łudząco podobne wzorce i podobne cele, do których dążyli zarówno Niemcy, jak i Sowieci, bo trzeba pamiętać, że na przykład za tymi wywózkami na Syberię czy do Azji Środkowej szedł też efekt w postaci czystki etnicznej, no bo usuwano Polaków i te miejsca, te obszary, czyli wschodnie województwa II Rzeczypospolitej, potem były zasiedlane przez tak zwanych nowych ludzi, prawda, których po 1944-1945 roku tam osiedlano. I można powiedzieć, ci tak zwani nowi ludzie potem już wchodzili po II wojnie światowej w te te miejsca, które zostały w ten tak dramatyczny sposób zwolnione przez polską inteligencję, wymordowano na skutek działań właśnie bardzo skorelowanych między Niemcami a Sowietami w latach 1939-1941 i później. No bo przecież też trzeba na przykład wspomnieć w kontekście eksterminacji polskiej elity hekatombę w postaci Powstania Warszawskiego, prawda? Brutalnie, krwawo, bestialsko tłumionego przez Niemców. I tutaj musimy mieć świadomość, że jeżeli wspominamy te ofiary, no to oczywiście w pierwszej kolejności tych ludzi, którzy zginęli w Katyniu, w innych miejscach na nieludzkiej ziemi, w Sowietach, czy w Lasach Piaśnickich, w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, na innych ziemiach okupowanych przez Niemców, ale także trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie już nie stworzyli na przykład, tak jak ci profesorowie, którzy zginęli, czy nauczyciele, oni już nie stworzyli własnych środowisk, własnych szkół badawczych, nie stworzyli, krótko mówiąc, kolejnych pokoleń pewnej tkanki społecznej polskiej inteligencji. To były wyrwy, z którymi do dzisiaj musimy się mierzyć. Wystarczy popatrzeć tylko na zachowanie naszej tak zwanej klasy politycznej, czy sporej jej części w obliczu tego kryzysu, który dzisiaj przeżywamy. Kto myśli w kategoriach polskiej racji stanu, prawda? Brak tej polskiej elity, która została w ten sposób no, tak bardzo dramatycznie wytrzebiona. I oni nie mieli swoich uczniów, nie mieli swoich środowisk, nie mieli także swoich dzieci. To były wyrwy też w tych można powiedzieć, genealogiach rodzinnych. I to są rzeczywiście straty, które żadne reparacje nie są w stanie zrekompensować.
Już za kilka dni, 13 kwietnia, będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, święto upamiętniające polską inteligencję, którą 80 lat temu z rozkazu Józefa Stalina zamordowano w Katyniu. I kiedy przypatrujemy się tym poszczególnym postaciom, które zostały zamordowane, widzimy, że są to postacie, które kierowały się w swoim życiu jakże jasnymi zasadami, jakże jasnymi wartościami, które nie rezygnowały z idei ojczyzny, wolnej ojczyzny, które bardzo mocno były zakorzenione w patriotyzmie, które również nie rezygnowały z wiary katolickiej. Bo gdyby tak było, gdyby te osoby poszły na współpracę, to być może ich los byłby inny?
Z pewnością. Ci wszyscy, którzy zginęli w Katyniu, w innych miejscach, no przecież tych oficerów było ponad 20 tysięcy, którzy zginęli nie tylko z obozów w Kozielsku, ale w Starobielsku, Staszków, w inne miejsca kaźni. Oni zginęli dlatego, że mówiąc najprościej, najkrócej, udzielali niewłaściwych z punktu widzenia Sowietów odpowiedzi w czasie przesłuchań. Przecież oficerowie polscy, którzy zginęli w Katyniu, wcześniej byli przesłuchiwani. Tam między innymi w tych przesłuchiwaniach brał udział niesławny pułkownik NKWD Iwan Sierow, który potem w 1945 roku będzie kierował akcją aresztowania 16 przywódców Polski podziemnej. Więc oni byli przesłuchiwani i Sowieci ocenili, że nie rokują żadnych nadziei na tak zwaną reedukację, na można powiedzieć stworzenie z nich nowego sowieckiego człowieka. Więc jedyne wyjście, które wtedy według Stalina było, to rozstrzelać i to uczyniono. To można powiedzieć oczywiście z pewną, zachowując wszystkie proporcje, że tak jak w Kościele wspominamy święty Legion Tebański, czyli świętych męczenników chrześcijan, którzy kiedyś służyli w Legionie, który stacjonował w południowym Egipcie, czyli w Tebach, czyli stąd Legion Tebański. I było kilku tysięcy, którzy nie wyparli się Chrystusa w czasach Dioklecjana i zginęli. Tak samo ci oficerowie, którzy polegli w Katyniu i w innych miejscach, oni także no, dochowali wierności Chrystusowi, bo tak naprawdę też o to chodziło. Chociaż wiemy, że wśród tych ofiar w polskich mundurach także byli oficerowie muzułmanie, Tatarzy czy Żydzi, ale gro tych ofiar no, to byli Polacy, katolicy, którzy zachowali wierność właśnie swojej wierze i wszystkim konsekwencjom także cywilizacyjnym, które z tej wiary płyną, dlatego musieli zginąć.
Jak pan profesor powiedział, Stalin chciał uciąć głowę Polsce. Zatem, panie profesorze, czy słusznym jest twierdzenie, iż system komunistyczny w Polsce ma najgłębsze podstawy właśnie w Katyniu?
Z pewnością tak. Wiele racji jest w tej opinii, która mówi, że droga do sowietyzacji Polski, czy też budowy tak zwanej nowej socjalistycznej Polski Ludowej, wiodła przez dwie wielkie mogiły. Pierwsza to są mogiły katyńskie, a druga to jest spalona Warszawa, czyli eksterminacja stolicy Polski, w tym także tych niezmierzonych dóbr kultury, które wtedy bezpowrotnie utraciliśmy, ale przede wszystkim ludzi. I to jest rzeczywiście prawda. Tutaj eksterminowano polskie elity, które stały na gruncie duchowej, kulturowej i politycznej niepodległości Polski, a z drugiej strony w ten opróżnione w ten sposób miejsca wsadzono właśnie tak zwaną nową inteligencję, która po 1945 roku była już właściwie, można powiedzieć, formatowana. Jeżeli często zastanawiamy się na przykład, a co się stało z Wielkopolską? Wielkopolską, która tradycyjnie była taka rzetelna, twardo chodząca po ziemi, ale też wierna Panu Bogu, i nagle teraz słyszymy, że w Wielkopolsce jest zupełnie inaczej. No to trzeba, czy w Poznaniu samym, no to trzeba zadać sobie pytanie, co stało się z dawnymi elitami, które zostały w dużej mierze zlikwidowane, i co stało się po 1945 roku, czyli ten można powiedzieć nowy chów tak zwanej nowej inteligencji. Kiedyś jeden z myślicieli francuskich powiedział, że w rewolucji nie jest tak naprawdę najgorsze to, co ona niszczy, tylko najgorsze jest to, co ona tworzy. I rzeczywiście tutaj też mamy do czynienia z taką właśnie tym drugim etapem po eksterminacji polskiej elity, czyli tworzeniu tych nowych posłusznych elit nowym mocodawcom, którzy w 1945 roku rządzili Polską, która także z woli naszych sojuszników z Zachodu dostała się za żelazną kurtynę po jej niewłaściwej stronie.
Panie profesorze, jeszcze wracając do kwestii katyńskiej, zwróćmy uwagę również na wątek niemiecki, który jest to powiązany jakże z Katyniem. Jasną sprawą jest, że nie byłoby tego ludobójstwa, gdyby nie 17 września 1939 roku, a 17 września nastąpił jako efekt paktu Ribbentrop-Mołotow. Nasuwa się pytanie, czy czasem to ludobójstwo w Katyniu nie było uzgodnione ze stroną niemiecką?
No to jest właśnie jedno z takich kluczowych pytań, które ciągle czeka na swoją odpowiedź, ale dopóki nie będziemy mieli nieskrępowanego dostępu do pełnej dokumentacji katyńskiej, czy generalnie materiałów archiwalnych przechowywanych w Moskwie, czy w innych zasobach archiwalnych Federacji Rosyjskiej, a dotyczących właśnie tej sprawy, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. Ale pytanie jest oczywiście bardzo zasadne. Jedno natomiast wiemy na pewno, że Niemcy od początku grali sprawą katyńską. Oni już wiedzieli o tym, co się stało w lasach katyńskich w 1941 roku, bo miejscowi ludzie już do jednostek Wehrmachtu, które weszły na te obszary w wyniku tej wielkiej letniej ofensywy niemieckiej w 1941 roku, oni informowali tamtejszych dowódców niemieckich, że tutaj jeździły ciężarówki z ludźmi, a wracały puste, więc pokazywali nawet te miejsca, więc Niemcy doskonale o tym wiedzieli. Też bardzo symptomatyczne są komentarze czy wpisy Józefa Goebbelsa, szefa Ministerstwa Propagandy Rzeszy w 1943 roku po odkryciu przez Niemców grobów katyńskich. I on pisze wprost o polskich oficerach, że zasłużyli sobie na ten los. Zasłużyli sobie na ten los. Tam nie było żadnego współczucia, jakiegoś, nie wiem, oburzenia na bestialstwo Sowietów. Nie, tylko to była chłodna, cyniczna gra, licząc na to, że uda się wprowadzić jakieś rozdźwięki w tej koalicji antyniemieckiej. Natomiast żadnego współczucia, nawet takiego czysto, można powiedzieć, ludzkiego, dla ofiar tej okrutnej zbrodni tam nie było, tylko wprost Goebbels pisał, że oni sobie zasłużyli na ten los, ci polscy oficerowie. No więc to można powiedzieć też mentalnie pokazuje tych ludzi, to znaczy w tym przypadku elitę niemiecką, która w sensie właśnie takiego podejścia do do zbrodni ludobójstwa stała dokładnie na tej samej płaszczyźnie co Sowieci, więc tutaj rzeczywiście nie było żadnych różnic. Natomiast czy Niemcy byli, nie wiem, obecni także w sensie fizycznym w czasie tej zbrodni, tego my nie wiemy póki i nie będziemy wiedzieć, póki nie dostaniemy całej dokumentacji do ręki. Podobnie jak warto by wiedzieć, kto służył jako tłumacze w czasie przesłuchań polskich oficerów, czy byli to na przykład działacze tak zwanej komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, których potomkowie po 1944-1945 roku objęli prominentne właśnie miejsca w tych zwolnionych przez eksterminację polskiej elity miejscach w Polsce.
W wyniku tych celowych akcji eksterminacyjnych polskich elit szacuje się, że zginęło 39% lekarzy, 33% nauczycieli szkół niższych szczebli, 30% naukowców i wykładowców wyższych uczelni, 28% księży i 26% prawników. Tak potężna wyrwa osób, które no, pewnego rodzaju stanowiły taki motor napędowy i myśli, i rozwoju, no, odbił się niepowetowanie na dalszych pokoleniach, na dalszej historii naszej ojczyzny. Nawet trudno sobie wyobrazić, gdzie bylibyśmy teraz, gdyby te osoby mogły współtworzyć, mogły budować Polskę.
Tak, to jest o czym, to jest to, o czym już wspominałem wcześniej. My w ten sposób traciliśmy na długie dziesięciolecia coś, co uczenie się nazywa potencjałem rozwojowym, prawda? Żeby zobrazować, jak wielu utraciliśmy, bo ojciec przypomniał te liczby, rzeczywiście no, porażające, ale co te dawne elity, to znaczy elity II Rzeczypospolitej, ile czy ludzie wychowani jeszcze, ukształtowani w szkołach, na uniwersytetach II Rzeczypospolitej, ile oni mogli dobra dla ojczyzny zrobić, to wiemy po działalności, po życiu dwóch ludzi. Święty Jan Paweł II i prymas tysiąclecia. Obydwaj ludzie, którzy wywodzą się z tego pokolenia II Rzeczypospolitej. Ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, rocznik 1889 zdaje się, ale w każdym razie to jest jeszcze człowiek bardzo dojrzały w momencie wybuchu II wojny światowej. Natomiast Karol Wojtyła, rocznik 1920, jak wiemy w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a więc też ta rodząca się polska inteligencja II Rzeczypospolitej. I my wszyscy wiemy, jak wiele my zawdzięczamy i zarówno świętemu Janowi Pawłowi II, jak i prymasowi tysiąclecia. To jest właśnie to pokolenie, to jest właśnie też to pokolenie tej elity, których tysiące reprezentantów zginęło w Katyniu, w akcji AB, w Inteligencja Akcją, Sonderakcją Kraków, w wielu innych miejscach właśnie po 1939 roku. To są niewyobrażalne straty, które no przecież nie tak łatwo zapełnić, ale właśnie jeden i drugi, zarówno święty Jan Paweł II, jak i prymas tysiąclecia, oni doskonale zdawali sobie sprawę z wagi tego problemu, że trzeba te polskie elity w tych ekstremalnie trudnych czasach, to znaczy zniewolenia komunistycznego, trzeba je jakoś odradzać. Bo w tytule naszego programu mamy przecież tą myśl o odrodzeniu polskich elit. I ona o to odrodzenie właśnie zaczyna się, ponieważ wspominamy także dzieła prymasa Wyszyńskiego przy okazji zbliżającej się beatyfikacji, to warto przypomnieć, że to jest to jego wielkie dzieło, prawda? To przygotowywanie polskiej młodzieży wtedy, kiedy on obejmował obowiązki prymasa, do wychowania się wbrew tej demoralizacji komunistycznej, do wychowania właśnie w duchu patriotycznym i katolickim. To jest wielki program właśnie narodowej katechezy, czyli Wielka Nowenna poprzedzona ślubami jasnogórskimi i potem zwieńczenie tego w postaci obchodów milenijnych 1966 roku i stąd wyrosło też to pokolenie twórców pierwszej Solidarności. To jest to pierwsze wielkie liczenie się Polaków w 1966 roku wbrew komunistom, ale też wielkie przypominanie przez prymasa na szlakach milenijnych, na szlakach Wielkiej Nowenny, że Polska nie zaczęła się 22 lipca 1944 roku, jak mówili komuniści, tylko zaczęła się w 1966 roku. I Polska w sensie cywilizacyjnym jest związana z Zachodem przez to, że przyjęła chrzest w Kościele Łacińskim i z tego wypłynęły wszystkie inne konsekwencje cywilizacyjne. To jest to ciągłe wzywanie Polaków, młodych zwłaszcza Polaków przez prymasa tysiąclecia do tego, żeby nie ulegali tej demoralizacji, nie ulegali takiemu relatywizmowi. To jest też przecież ciągłe wątki obecne w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają. Każdy z was ma swoje Westerplatte. Klimat relatywizmu jest najgorszy. No więc to jest rzeczywiście ta wielka nauka, można powiedzieć taki wielki drogowskaz, jak należy budować czy odbudowywać te polskie elity. To są właśnie ci wielcy prekursorzy odbudowywania polskich elit. Właśnie ludzie, którzy wyrośli z tej II Rzeczypospolitej w II Rzeczypospolitej i przenieśli, można powiedzieć, ten etos niepodległości, nie tylko w sensie politycznym, ale niepodległości przede wszystkim duchowej, dalej. I o tym trzeba także w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy, pamiętać.
Elity polskie, eksterminacja i odrodzenie to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Pierwsza część na antenie telewizji TVAM, druga na antenie Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery są nam dobrze znane, wyświetlają się również na naszych ekranach. Serdecznie zapraszamy, linię otwieramy do współtworzenia czasu naszego spotkania w temacie elity polskie, terminacja i odrodzenie. Mówiliśmy dość sporo o czasie II wojny światowej, kiedy to ponieśliśmy jakże potężną stratę właśnie jeśli chodzi o elity, kiedy to miało miejsce takie systemowe eksterminowanie polskich elit, ale odnieśmy się również do współczesnych nam czasów, 2010 rok i no, ta największa po II wojnie światowej tragedia, która nas dotknęła, jeśli chodzi o utratę elit, to właśnie katastrofa smoleńska. Jak to wydarzenie, pan profesor ocenia, odbija się na nas, również na jakości naszego życia politycznego?
No to rzeczywiście było w swoim dramatyzmie bezprecedensowe wydarzenie, zgodnie zresztą co zostało tak to określone w specjalnej uchwale Sejmu, który przyjął ją jako reakcję bezpośrednią na katastrofę smoleńską, gdzie rzeczywiście zginęło dwóch prezydentów, jeden urzędujący, profesor Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wielu reprezentantów no właśnie różnych stronnictw politycznych, szefów centralnych urzędów, generałów, reprezentantów duchowieństwa, więc to jest rzeczywiście, można powiedzieć, taka Polska w soczewce była na pokładzie tego rządowego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. My do końca, no jak wiemy, czyli wiemy, że nie wiemy, nie znamy ciągle tych okoliczności i przyczyn tej katastrofy. To, co rzeczywiście łączy to wydarzenie, dramatyczne wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku z tymi wydarzeniami, o których do tej pory mówiliśmy, to jest rzeczywiście taka mgła tajemnicy, która otacza to wydarzenie. To jest rzeczywiście też obowiązek na nas nałożony, żeby ciągle o tym pamiętać. Nie tylko o tych ofiarach, które wtedy zginęły, ale też pamiętać o tym, że no, trzeba dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z tą straszliwą tragedią, która rzeczywiście no, wyrwała z naszego życia politycznego, czy szerzej można powiedzieć życia społecznego, osoby, które no, są niezastąpione. Każda z nich była przecież no, miała za sobą wielkie doświadczenie, czy w pracy państwowej, czy samorządowej, czy jak jeżeli mówimy o duchownych osobach, to też w kościele, więc to, te straty do dzisiaj są widoczne. I tym bardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby tą prawdę o katastrofie smoleńskiej poznać, żeby nie było tak, że ciągle obowiązującą jest ta wersja, która została przygotowana dla celów propagandowych przez komisję pani Anodiny na polecenie Kremla, tylko żeby dążyć do tego wszelkimi możliwymi środkami i siłami do wyjaśnienia prawdziwych okoliczności tej katastrofy. A wydaje mi się, że ciągle jesteśmy daleko od jej wyjaśnienia.
Elity polskie, eksterminacja i odrodzenie to temat, który podejmujemy. Zapraszam również widzów. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z okolic Kolonii, z Kościerzyny, z Polski, z Kaszub. I ten temat mnie bardzo, bardzo zainteresował. Od 20 lat wróciłem do historii z powrotem. To jest cała historia, bo byłem nauczycielem sportu, tylko sportów. Opuściłem Polskę w 1988 i bardzo się cieszę, że taki temat jest, bo pochodzę z Pomorza, z trudnego, jak już pan profesor napomknął, oglądając kamerdyner, to nie wszyscy pewnie zrozumieją, jakie czasy to były straszne. Nasi ojcowie, dziadkowie musieli często do wojska, jak w moim przypadku. Ja pozwolę, bo wspaniale pan profesor to przedstawił. I tylko dwie tablice, które są u nas na cmentarzu w Kościerzynie, chyba niecałe 100 metrów od siebie leżą. Tu spoczywają zwłoki 18 mieszkańców miasta Kościerzyny, ofiar terroru hitlerowskiego. Byli tam nauczyciel, adwokat, starosta, burmistrz. Był wojskowy, emerytowany oficer i to była cała, pierwszy już we wrześniach, jak pan profesor wspomniał, to były te tak zwane Sonderfahndung, Buch, Polen i już były przygotowane i od sąsiadów. A niedaleko jest ruski cmentarz, który tam i jest tablica, wieczna chwała bohaterom, żołnierzom Armii Czerwonej, poległym za wyzwolenie naszej ojczyzny, za wolność i szczęście całej ludzkości, mieszkańcy miasta i powiatu. I często widzę, że szkoły, i to mnie bardzo boli, bo niedaleko mam rodzinne groby, dlatego wszystko obserwuję. Szkoły częściej składają kwiatki, znicze szkoły na tym drugiej tablicy, jak na pierwszej, teraz Kościerzyna miała stulecie również. Bardzo, bardzo ominięta była pierwsza, to praktycznie moja jedynie ten, bo tą pierwszą tablicę, tak zwane moherki z Kościerzyny, które bardzo pozdrawiam, zajmowały się tą pierwszą tablicą, a na drugiej często szkoły widzę. Może pan profesor, i mam takie jeszcze parę przykładów, bardzo jest ciekawa z IPN-u Zbrodnia Pomorska i ty w różnych językach czterech, te książek po niemiecku rozdałem prawie 150 już, nawet na antenie telewizji Trwam, z panem profesorem też rozmawiałem i tam jest bardzo ciekawe, bym poleciał, można w internecie poleciał ludzi, bo tam właśnie jest o Piaśnicy, o tym, która nawet u nas była za moich czasów pominiana. I jednym, jak odnosili się do Polaków, był taki Albers Lieben, szef chyba na Pomorze z Elbschutzu. Jego hasłem było, honorem będzie dla każdego Polaka, by jego ścierwem nawieść niemiecką ziemię. To se można porównać, co, jak to już było przygotowane.
A żeby panie Eugeniuszu, Polaka, zapłać za ten głos. Pan ma bardzo dużo, widzimy tutaj w tym temacie do powiedzenia. To jest też bardzo dobre. I to, co pan na samym początku powiedział, że również pan powrócił do historii. Trzeba nam do naszej historii powracać, trzeba nam ją studiować, uczyć się jej, trzeba nam ją po prostu poznawać. Panie profesorze, serdecznie prosimy.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Tu są dwie sprawy. Zgadzam się całkowicie, że kwestia znajomości naszej, Polaków, o tych dramatycznych wydarzeniach właśnie na Pomorzu jest bardzo ograniczona. No dość wspomnieć, że dopiero po 2015 roku w Wejherowie powstało Muzeum Zbrodni Piaśnickiej. Więc to jest rzeczywiście rzecz, no, może powiedzieć, dowodząca, że musimy nadrabiać tutaj wiele, wiele lat zaniedbań. I druga sprawa, tutaj pan wspomniał o postaci dowódcy niemieckiego Zelbschutzu po wrześniu 1939 roku na Pomorzu, Ludolf von Alvensleben, reprezentant tak zwanej starej, dobrej pruskiej szlachty, adiutant Himmlera i potem właśnie szef tej tak zwanej niemieckiej samoobrony na Pomorzu. To jest to rzeczywiście postać znana z tego cytatu, o którym pan wspomniał. I warto ją tutaj przywołać z dwóch powodów, bo często towarzyszy nam po 1989 roku mit takiej tak zwanej opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, którą dowodzili reprezentanci starej pruskiej szlachty, która ona tam z obrzydzeniem do tego Hitlera się odnosiła. Otóż przykład Alvensleibena i wielu innych pokazuje, że było dokładnie odwrotnie, że regułą było właśnie gorliwe wykonywanie wszystkich poleceń Hitlera i jego współpracowników, a nie tworzenie jakiejś opozycji. To były garstki, grupki ludzi, zupełnie nic nieznaczące. Druga kwestia jest taka, o której trzeba tutaj też powiedzieć, bo ona się łączy też z Katyniem. Mianowicie Alvensleben nie poniósł żadnej odpowiedzialności za swoje zbrodnie na Polakach. On był odpowiedzialny za właśnie zbrodnię piaśnicką, za inne zbrodnie, gdzie ginęły dziesiątki tysięcy Polaków. On po wojnie udało mu się zbiec do Argentyny, gdzie zmarł i nie poniósł żadnej kary. Podobnie jak większość bezpośrednich sprawców zbrodni na polskiej inteligencji w ramach Intelligence Action i podobnie jak ci, którzy eksterminowali polskich oficerów w Katyniu, w innych miejscach, w Sowietach. Oni także żadnych konsekwencji karnych, jakichkolwiek innych nie ponieśli. To jest też coś, co łączy te sprawy. No i to jest też obowiązek z naszej strony pamiętania o tym.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Czy to jest ode mnie telefon?
Tak, proszę bardzo.
Mówi Zbigniew z Holandii. Ja króciutko zdecydowałem się zatelefonować z dwóch powodów. Po pierwsze, jak mówimy o zbrodniach niemieckich i rosyjskich od początku II wojny światowej, to wypadałoby dodać, bo tego pan profesor nie zrobił, że to było po prostu wynikało z podziału przez tych dwóch zbrodniarzy, zbrodniczych krajów, podziału Polski na połowę. Polska miała pół, zachodnia część, około połowy, może niedokładnie, miała należeć do Niemców, a wschodnia do Rosjan i w związku z tym resztę to się w 100% zgadzam, że głowę należało wymordować, czyli elity polskie, ale oni do tego stopnia, bo cała moja rodzina pochodzi ze Lwowa i część z tej rodziny zginęła w gułagach, wywieziona w 40 roku, jak Rosjanie w 39 zajęli Lwów 17 września. I w związku z tym to był prosty plan. Nie ma być Polski, więc połowa, którą zajęli Niemcy. Niemcy tam mordowali, a drugą połowę Rosjanie, ale mało tego, jeszcze chciałem dodać, co nie było powiedziane tu w czasie tej rozmowy, że listami tych elit polskich oni się między sobą wymieniali. Bo na przykład część mojej rodziny uciekła ze Lwowa do strefy okupowanej przez Niemców i Rosjanie Niemcom dali listę i zostali tam w zachodniej, w okupowanej części przez Niemców zamordowani. I drugą rzecz chciałem powiedzieć, to jeszcze może ważniejsza, żeby pan profesor przestał używać słowa synonimu katastrofa smoleńska. To była zbrodnia smoleńska, która została udowodniona. Jest szczegółowy raport opublikowany w ubiegłym roku przez komisję pana Macierowicza i ponad 70 stron ze zdjęciami. I w tym raporcie dokładnie jest przedstawione, jak ta zbrodnia została dokonana, a nie jest do dzisiaj po 10 latach ustalone, ale to do prokuratury należy, to dlatego się ten raport nazywa raport techniczny, jest napisane dokładnie, jak ta zbrodnia została dokonana. Samolot został wysadzony w powietrze i również specjalny nowy wynalazek zastosowany był rosyjski, którzy wprowadzili do tego samolotu 3 miesiące wcześniej, był na przeglądzie w Rosji, który obcinał skrzydło. I także to jest zbrodnia, jest udowodniona i to nie jest żadna katastrofa. Oczywiście zbrodnia każda jest katastrofą, ale jestem za tym, żeby rzeczy nazywać po imieniu. A nie
Pani
mówić
Zbigniewie.
Wciąż i pisać katastrofa smoleńska. To jest zbrodnia smoleńska i tyle.
Panie Zbigniewie, pozdrawiamy serdecznie Pana. Dziękujemy również za Pana telefon, za Pana wypowiedź. Co do drugiej sprawy, to są Pana prawo do tego, żeby używać takiej czy innej nomenklatury w oficjalnym, prawda, obiegu. Są to dokumenty, które nie są jeszcze przyjęte przez rząd polski, dlatego pozwólmy, abyśmy używali właśnie tego sformułowania, jakim jest katastrofa. Panie profesorze, prosimy.
Tak, no tylko drobna korekta. My już wspominaliśmy na wstępie naszej audycji o pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin i konsekwencji w postaci czwartego rozbioru Polski między Sowietów i Niemców, więc o tym już od samego początku była mowa, o tych właściwych ramach, można powiedzieć, geopolitycznych, w których się poruszamy, gdy mówimy o eksterminacji polskiej elity po 1 września 1939 roku. Natomiast, no tak jak ojciec wspomniał, to odnośnie tej drugiej kwestii, my formalnie nic ponad to, że mieliśmy do czynienia z dramatyczną, niespotykaną w swojej skali katastrofą, gdy chodzi o 10 kwietnia 2010. Ponadto nie wiemy nic więcej. Niedawno pan minister Antoni Macierewicz mówił, że publikacja ostatecznego raportu jeszcze przed nami w tej sprawie, więc póki go nie ma, póty nie wiemy tak naprawdę nic więcej. No, od 2015 roku państwo polskie ma, można powiedzieć, wszystkie instrumenty do badania tej kwestii, więc ja, podobnie jak wielu Polaków, cierpliwie czekam na ustalenia.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic.
Witamy, prosimy Pani Teresa.
Mój ojciec w czasie wojny był naocznym świadkiem, jak UB werbowali do obozów w Smoleńsku, w Katyniu i Ostaszkowie, ponieważ mieszkał we Lwowie i sam nie miał wtedy średniego wykształcenia, więc jak to UB przychodziło, to oni mieli gotową listę i o każdym wiedzieli, kim jest, znaczy czy miał wykształcenie średnie, czy jest oficerem i po prostu według tej listy zabierali i wywozili. I dzięki temu, że ojciec wtedy nie miał tego wykształcenia, no to przeżył. I stąd to wiem. I później śledził, co z tymi ludźmi się stało, bo było, oczywiście to było dużo, dużo lat po wojnie, ta lista katyńska i tak dalej było wydane i wielu jego kolegów, którzy mieszkali z nim we Lwowie, tam po prostu zginęło. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Pani Tereso. Dziękujemy serdecznie za Pani głos. I Panie Profesorze, prosimy o również ustosunkowanie się. I jeszcze Pan Zbigniew również nadmienił taką sprawę o tym wymienianiu się listami pomiędzy stroną niemiecką a sowiecką. Czy mamy na to również jakieś dowody?
Tak, bardzo dziękuję za ten głos Pani Teresy, bo tu rzeczywiście jest ta kwestia właśnie tej równoległości, można powiedzieć, technologii zbrodni. Bo tak jak Niemcy mieli swoje listy proskrypcyjne, to Sowieci też mieli przygotowane przed 17 września 1939 roku własne listy osób, reprezentantów polskiej elity do eksterminacji. Tym zajmowała się sowiecka agentura operująca na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej. To byli przede wszystkim komuniści, którzy przed 1938 rokiem, kiedy Stalin, jak wiemy, dokonał tak zwanego rozwiązania komunistycznej partii Polski, czyli w ramach Wielkiej Czystki eksterminował całą tą dotychczasową elitę przywódczą komunistów. Oni tam pełnili rolę sowieckich agentów i wskazywali, kto należy do polskiej elity politycznej, kto jest nauczycielem, harcerzem, kto jest osadnikiem wojskowym. Więc Sowieci, wkraczając na ziemię polskie 17 września 1939 roku, te listy mieli bardzo dobrze opracowane i według tego metodycznie, można powiedzieć, postępowali. I rzeczywiście dochodziło, tak jak tutaj pan Zbigniew wspomniał, do wymiany czy wymieniania się Niemców i Sowietów tymi listami proskrypcyjnymi, ponieważ to zakładała jedna z klauzul traktatu sojuszniczego między Niemcami a Sowietami, zawartego właśnie pod koniec września 1939 roku, czyli koordynacji wspólnych działań przeciwko właśnie polskim dążeniom niepodległościowym. Stąd te właśnie wspólne też konferencje NKWD i Gestapo w Krakowie i w Zakopanem. No też trzeba wspomnieć o tym, że na przykład Stalin w ramach tej współpracy z Niemcami wydawał Niemcom komunistów niemieckich, którzy chronili się w Sowietach po 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech. I on ich potem jako gest przyjaźni wobec Rzeszy Hitlerowskiej wydawał im na pewną śmierć. I to często byli ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy ginęli potem w niemieckich obozach zagłady. Więc ta współpraca, można powiedzieć, była wielopłaszczyznowa i z punktu widzenia jednego i drugiego ludobójcy niestety bardzo owocna.
Elity polskie, eksterminacja i odrodzenie to temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia. Witam serdecznie ojca, sympatycznego ojca Lewida, jak i pana profesora. Panie profesorze, ponieśliśmy wielkie straty intelektualne i materialne z zachodu, jak i wschodu. W ostatnich 2 latach mówiło się o obliczeniach strat tak zwanych reparacji od Niemiec. Teraz ucichło to wszystko. Czy pan wie, profesor wie dlaczego? To jest pierwsze pytanie. Ale również należą nam się reparacje od Rosji. Chciałbym się odnieść do katastrofy smoleńskiej. Czy mord inteligencji w Katyniu nie nauczył naszych elit z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, że Rosja słynie z takich akcji, że przeciwników eliminuje fizycznie? Przecież pan Tusk według mnie jest agentem Niemiec i przed wyjazdem do Smoleńska toczyła się wojna między elitami. Moje pytanie następne. Czy znając przeszłość sąsiedztwa z Rosją, nie można było przewidzieć jakiejś tragicznej sytuacji? Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Stanisławie, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
No tutaj ja odniosę się do tej ostatniej kwestii, którą pan poruszył. Bo rzeczywiście często pojawiają się takie głosy, że być może nieszczęśliwą decyzją najwyższych władz II Rzeczypospolitej było powstrzymanie się w dniu 17 września, więc tuż przed przekroczeniem granic Polski i Rumunii, przed ogłoszeniem formalnym stanu wojny między Polską a Sowietami w momencie agresji sowieckiej na Polskę rankiem 17 września. Bo formalnie rzeczywiście tego aktu stwierdzającego, że jesteśmy w stanie wojny z Sowietami, nie było. I ten rzeczywiście dwuznaczny rozkaz naczelnego wodza, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, żeby z Sowietami nie walczyć, do jednostek Polski, które były wtedy na tych obszarach wschodnich II Rzeczypospolitej, też mógł w jakimś sensie zdezorientować wielu czy szereg dowódców. No dość wspomnieć, że przecież takie formacje jak Samodzielna Grupa Operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga, która skończyła swój szlak bojowy pod Kockiem na początku października 1939 roku. Ona szła przecież ze wschodu i też walczyła z Sowietami po drodze, więc to jest ta okoliczność, o której trzeba wspomnieć. Być może rzeczywiście tutaj większa roztropność nakazywała podjęcie właśnie takich środków, przynajmniej stwierdzających stan wojny z Sowietami, ale tutaj też z pewnością odgrywały rolę niestety naciski naszych zachodnich sojuszników, głównie Francji, której nie zależało na tak zwanym zaognianiu stosunków z Sowietami. To jest zupełnie inna kwestia, gdzie rzeczywiście, bo często mówimy tylko tutaj o Niemcach i Sowietach i bardzo słusznie, ponieważ to byli głównie autorzy zbrodni. Natomiast też trzeba powiedzieć o tym, że nasi zachodni sojusznicy nie do końca, można powiedzieć, im zależało w pierwszej kolejności na polskim interesie i te okoliczności, o których teraz mówimy, także w przypadku właśnie stwierdzenia stanu wojny z Sowietami po 17 września są tego dowodem. I kwestia reparacji. Ja nie wiem, dlaczego teraz ta sprawa ucichła. Ona nie tylko ucichła z powodu pandemii, ale ona już wcześniej temat był, zdaje się, mocno wygaszany. No bo to jest oczywiście kwestia, można powiedzieć, z jednej strony badań historycznych, które towarzyszyły szacowaniu strat. I to jest rzeczywiście wartość bezwzględna, można powiedzieć, aktualna. To powinno być opublikowane, chociażby raport tej komisji, której przewodził pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Natomiast druga kwestia, oczywiście realia polityczne. Teraz, no jak wiemy, świat żyje zupełnie innymi kwestiami, także Niemcy i nasze państwo, więc siłą rzeczy ta kwestia jest gdzieś na dalszym planie, ale tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli mówimy, jesteśmy przy tym temacie eksterminacji polskich elit, nie miejmy złudzeń, tutaj żadne reparacje, jakkolwiek one by były wysokie i realne do wypłacenia, tych strat, które ponieśliśmy, nie odtworzą, ponieważ nie da się odtworzyć tych talentów ludzkich, tych środowisk, szkół, tkanki społecznej, która nie powstała, tych pokoleń, które się nie narodziło, ponieważ ci ojcowie i te matki zginęły wtedy.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Ania z Warszawy. Ja chciałam spytać pana profesora kilka pytań. Moich dwóch dziadków zginęło w Katyniu. Jeden dziadek z babcią byli wywiezieni do Kazachstanu, a ojciec mojej mamy był zesłany na Syberię, skąd dał radę wrócić. I chciałam się dowiedzieć, czy kiedyś Polska w ogóle dostanie odszkodowanie czy reparacje, ale czy ta niesprawiedliwość, co mówi na ten temat opinia międzynarodowa? Dlaczego cały świat nie widzi tych strasznych rzeczy, które się w Polsce zdarzyły? Poza tym chciałam się spytać, dlaczego Polacy i Polska jest tak strasznie nienawidzona przez naszych sąsiadów przez wieki i co jest tego powodem? Bo przecież to się wcale nie skończyło, bo Niemcy i Rosjanie tylko czekają, żeby znowu zniszczyć Polskę. To dowodem może być obecna Targowica czy Nord Stream 2, czy co się dzieje cały czas. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy panią Anną. Panie profesorze, prosimy.
Czy jest szansa na reparacje czy jakieś odszkodowania ze strony Rosji putinowskiej czy jakiejkolwiek innej Rosji? Patrząc po ludzku, mówiąc otwarcie, nie ma takich szans, według mnie. Natomiast tutaj pani poruszyła tę kwestię też, można powiedzieć, nierównomiernej pamięci czy upamiętnienia właśnie tych zbrodni, które Polacy, zwłaszcza też polskie elity, odczuły ze strony tych dwóch okupantów. Proszę zwrócić uwagę, że jak wspominamy kolejne rocznice, rok temu mieliśmy 80-lecie agresji niemieckiej na Polskę i 1 września 2019 roku, jak wiemy, były wielkie obchody na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jakże mniejsze w skali obchody są zawsze 17 września. Mimo że przecież to był drugi agresor, bez którego Niemcy prawdopodobnie w ogóle by nie odważyli się zaatakować 1 września. Sowieci zresztą zagarnęli większość terytorium II Rzeczypospolitej, bo 52%, więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z pewną z pewną taką dysproporcją, gdy chodzi o pamięć tej agresji, tego ataku. Natomiast gdy chodzi o kwestię tej nienawiści wobec Polski, czy sprzeciwu wobec istnienia niepodległego państwa polskiego, to jest rzeczywiście no, taki fenomen, z którym mamy do czynienia, jeżeli by sięgać głęboko, no to aż do XVIII wieku trzeba byłoby sięgnąć do epoki rozbiorów, bo właściwie z tym, czym się borykamy do dzisiaj, w jakimś sensie to są takie długie konsekwencje tej zniknięcia z mapy Europy, tej wielkiej Rzeczypospolitej, która no, miała tą swoją wielkie znaczenie geopolityczne w tej części Europy. Ona była taką skuteczną przeciwwagą zarówno dla wschodu, jak i dla zachodu, zarówno dla Moskwy, jak i dla Berlina. I potem rozbiory, zniknięcie tego równoważnika sił w Europie wschodniej, środkowej, ale tym samym w całej Europie, no, oznaczało poważne zachwiania, jak to woli, turbulencje, z którymi do dzisiaj mamy do czynienia. Natomiast po 1918 roku doszło rzeczywiście do takiej bardzo maksymalizacji, takiego natężenia tej nienawiści niemieckiej i sowieckiej przeciwko Polsce, bo z jednej strony Lenin i Stalin nie wybaczyli Polakom zatrzymania marszu Armii Czerwonej na Niemcy w 1920 roku, bo to był cel strategiczny Lenina, żeby dołączyć do Niemiec, rozpalić na nowo rewolucję w Niemczech, zyskać w ten sposób tak zwaną masę krytyczną, która pozwoli dojść do Atlantyku. Natomiast Niemcy po listopadzie 18 roku, oni z kolei uważali, że fakt istnienia niepodległej Polski jest obrazą dla honoru i godności narodu niemieckiego. Kwestia granic była drugorzędna. W ogóle fakt, że powstała niepodległa Polska, była dla elit niemieckich, wszystkich partii politycznych, to było porozumienie ponad podziałami, było skandalem, było czymś niemożliwym i dlatego rzeczywiście oni reagowali z takim niekłamanym antypolonizmem. To nie jest, proszę Państwa, zjawisko, które jakieś gdzieś tam lokalizowane wokół nacjonalistycznych grupek czy właśnie rodzącego się ruchu hitlerowskiego. To było zjawisko obecne w politycznym mainstreamie, czyli w głównym nurcie polityki Republiki Weimarskiej, czyli demokratycznych republikańskich Niemiec w latach 1918-1933. I ta nienawiść pączkowała, ona była na przykład wpisana też w podręczniki do historii, z których uczyli się relacji polsko-niemieckich uczniowie w szkołach niemieckich po 1918 roku. Hitler tego nie wymyślił. Hitler, można powiedzieć, tylko dołożył tą propagandę zorganizowaną przez Goebbelsa i jeszcze ideologię rasizmu. Natomiast ten antypolonizm w Niemczech rzeczywiście był wtedy już wcześniej bardzo mocny.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Tak, dzwonię z Kanady, mam na imię Stanisław i patrząc na scenę polityczną, po prostu można z perspektywy zobaczyć, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest. Przed wojną była taka zasada banicji, odbieranie obywatelstwa danego kraju, który jest niegodny być Polakiem, bo tacy ludzie, którzy chcą zabrać ludziom, zabrać Polsce, Polakom środki do godziwego utrzymania, do kromki chleba dziennie, to nie są Polakami. Moim zdaniem powinni być wsadzeni i wysłani w świat, gdzie im dobrze będzie. Gdzie sobie zażyczą. Tak jak minister edukacji, jak Schetyna i ta inna banda, bo to jest banda. Cały świat się jednoczy z koronawirusem, a oni występują jawnie przeciw narodowi polskiemu. Więc powinni być pozbawieni obywatelstwa polskiego i wysłani tam, gdzie sobie życzą. Bez środków polskich, bo te środki, które mają, te dolary, niech po prostu rozliczą, w jaki sposób oni zdobyli te środki. Bo nikt tego nie zrobił, żeby rozliczyć tych złodziei, za przeproszeniem, którzy okradli naród polski. I dlatego, jak patrzę na ministra Sasina, to po prostu chciałbym mu podpowiedzieć, niech w parlamencie złoży wniosek o odbieranie takim właśnie chują.
Panie Stanisławie, bardzo prosimy o jednak słownictwo, które koresponduje z powagą programu. Bardzo to, panie Stanisławie, proszę i nie życzymy sobie tego typu słów na antenie telewizji Trwam, na antenie Radia Maryja i za nie też bardzo serdecznie przepraszamy państwa. Absolutnie takie słowa nie są dopuszczalne na naszych antenach. Są one karygodne. Bardzo serdecznie za nie przepraszamy. Jeśli jeszcze chodzi o sprostowanie, chyba nie do końca chodzi o ministra edukacji, chyba chodzi o panu o kogoś zupełnie innego. I też bardzo prosimy o to, żeby pomimo wzburzenia, pomimo emocji, które są w nas, pomimo różnego rodzaju właśnie nerwów, aby zachować język parlamentarny, aby to nasze spotkanie mogło przebiegać merytorycznie, a nie emocjonalnie, bo w emocjach nic dobrego człowiek nie zrobi. To nie są dobrzy doradcy. Merytorycznie rozmawiajmy. I panie profesorze, tak konkludując może tę wypowiedź, taką emocjonalną pana Stanisława z Kanady, to właśnie może to, dlaczego tak różnie rozumiana jest ta polska racja stanu przez dzisiejsze środowiska polityczne?
Tak, ja też przyłączam się do apelu ojca Dawida o umiarkowanie się w słowach, bo rzeczywiście to nie służy dochodzeniu do prawdy. A jak mawiał wielokrotnie prymas tysiąclecia, powinniśmy dochodzić do prawdy, czy czynić prawdę z miłością, więc tego się trzymajmy. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo istotna kwestia, którą ojciec poruszył. To spojrzenie na polską rację stanu, dostrzeganie tej kategorii jako pewnego miernika działalności publicznej. Przypominają mi się słowa z takiej bardzo ważnej książki, której autor na wstępie napisał, że jestem Polakiem, bo mam obowiązki polskie, bo myślę po polsku, bo całym swoim jestestwem odczuwam, czym jest Polska i cieszę się z wszystkich sukcesów Polski, ale także boleję nad wszystkimi niedociągnięciami Polski czy narodu. Teraz tutaj parafrazuję ten cytat, ale to jest początek myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. I to jest rzeczywiście taka, wydaje mi się, perspektywa bardzo, bardzo tutaj potrzebna, żeby patrzeć czy myśleć też w kategoriach polskich. Często także ta myśl pojawiała się w przemówieniach, homiliach tutaj przywoływanego przeze mnie prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie chodzi o to, żeby być nacjonalistą, żeby kogoś nienawidzić, tylko chodzi o to, żeby właśnie przejmować się sprawami polskimi. W tym porządku miłości, Ordo Caritatis, zajmować się właśnie sprawami naszych bliźnich, czyli naszych tych najbliższych rodzin, ale też narodu, który jest, jak uczył prymas tysiąclecia, rodziną rodzin. I tu rzeczywiście to pojęcie racji stanu, ono musi wybrzmieć, czyli trzeba myśleć i działać po polsku, to znaczy przede wszystkim mieć na względzie to dobro wspólne, którym jest Polska.
Elity Polski, eksterminacja i odrodzenie to temat, który my podejmujemy w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych, zarówno w tej pierwszej części, która pomału dobiega końca, jak i w drugiej o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Widzimy, że jest to temat, który budzi duże zainteresowanie, który także budzi może w perspektywie dzisiejszych elit pewnego rodzaju też i zdenerwowanie i uniesienie, czego dał wyraz w sposób nieparlamentarny jeden z naszych widzów, za co jeszcze raz serdecznie przepraszamy i zapraszamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30. Wraz z nami będzie pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, za tę część bardzo serdecznie dziękujemy, za tę wiedzę, za to spojrzenie tak bardzo też szerokie na właśnie tę tematykę, która jakże ważna jest, ponieważ reperkusje tych strat, tej wyrwy praktycznie jednego pokolenia jakże mocno odczuwamy, jakże mocno rzutują na dalszą historię naszej ojczyzny. I z zainteresowaniem, z niecierpliwieniem oczekujemy na godzinę 21.30 na ponowne połączenie z panem profesorem, który widzimy na tle Wenecji.
Tak, taki mały znak solidarności z Italią, dzisiaj tak bardzo doświadczoną i cierpiącą. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Serdecznie również pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. i mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.